A dziś w naszym studiu gościmy wyjątkową osobę, panią doktor habilitowaną Agnieszkę Chwałczyńską, fizjoterapeutkę, która zajmuje się badaniem tak zwanej szyi smartfonowej. Dzień dobry, witamy w naszym studiu.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Żyjemy w czasach intensywnego rozwoju technologii. Smartfony towarzyszą nam niemal wszędzie, bo i w pracy, i właściwie tak na co dzień, ale też coraz częściej w szkołach. Więc niezaprzeczalnie ogromna ilość użytkowników telefonów staje się potencjalnymi kandydatami narażonymi na problemy zdrowotne związane z nadmiernym korzystaniem z telefonów. No ale na samym początku podkreślmy, no bo choć sama nazwa mówi, szyja smartfonowa może już sugerować pewien zakres tematu, no to wielu osobom temat może wydawać się wciąż nie do końca jasny. Dlatego pani doktor, na początek, gdybyśmy mogły wyjaśnić, czym to dokładnie jest, czym jest to zagadnienie, no i co się dzieje z naszym ciałem, gdy spędzamy długie godziny z pochyloną głową nad telefonem.
Przede wszystkim należałoby zacząć od tego, że sam ból szyi można podzielić na specyficzny i niespecyficzny. Specyficzny to wiemy, z jakiego powodu on boli. Bo jest wypadek, bo jest uszkodzenie, bo jest nieprawidłowość w obrębie szyi. Natomiast czasami spotyka nas coś takiego jak niespecyficzny ból szyi. On jest on jest zdiagnozowalny, bo wiadomo, możemy go zdiagnozować, ale nie możemy poznać jego przyczyny. I jednym z elementów, które coraz częściej podejmujemy w rozmowach z pacjentami, to jest właśnie sposób funkcjonowania, codzienność życia, jakość życia, sposób, w jaki spędzają najwięcej czasu. I mniej więcej w latach 2017-2018 zaczęto powoli wyodrębniać dość specyficzną jednostkę chorobową, tak zwany text neck syndrome, w polskim to mniej więcej smartfonowa szyja, który pojawia się jako dość niespecyficzny ból szyi, ponieważ on nie jest związany z żadnym uszkodzeniem. On jest związany z naszą codziennością, z naszym pochyleniem szyi do przodu, z ustawieniem i co najgorsze, jest diagnozowany już u 10-letnich dzieci, 7-letnich dzieci. Co się z tym wiąże? Co to w ogóle jest ta smartfonowa szyja? Musimy sobie zdać sprawę z tego, że korzystanie ze smartfonu wymusza na nas pewnego rodzaju ustawienie górnej części ciała. Najczęściej, czy to w siedzeniu, czy to w chodzeniu, smartfon mamy w rękach, czyli mamy chwyt małego przedmiotu przed sobą, co powoduje, że nasze ramiona zwężają się, zwijają się do środka, nazywamy to protrakcją barków i one chwytają telefon wystawiony do przodu. W związku z tym już przeciążamy same barki. Kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, napinamy całą obręcz barkową, łącznie z kręgosłupem, z mięśniami okołokręgosłupowymi, żeby utrzymać ten mały przedmiot. On jest wprawdzie malutkim przedmiotem, jest lekkim przedmiotem, ale jednak powoduje wysunięcie dłoni do przodu, wysunięcie całego przedramienia do przodu i w związku z tym trzeba to po prostu utrzymać w ręku, a jednocześnie trzeba amortyzować wszelkiego rodzaju ruchy, chodzenie, bieganie i utrzymać, żebyśmy widzieli, co się tam na tym smartfonie dzieje. Drugą rzeczą, która jest, to jest zbliżenie naszego wzroku w kierunku samego smartfona. Bardzo często odbywa się to nie poprzez przesunięcie smartfona do naszego oka, tylko poprzez pochylenie głowy. Gdybyśmy sobie z biomechanicznego punktu widzenia zobaczyli, jakie jest obciążenie kręgosłupa w przypadku poszczególnych elementów zgięcia głowy, w zasadzie zgięcia szyi, to gdybyśmy powiedzieli, że mamy głowę wyprostowaną do przodu, to nasz kręgosłup przejmuje około 5 kg, czyli musi udźwignąć 5 kg naszej głowy. Kiedy pochylimy tą głowę o 30 stopni, czyli lekko w zasadzie do przodu, już ten ciężar naszej głowy wzrasta do 18 kg. A jeśli będziemy czytać smartfona, czyli pochylimy się o 60 stopni, tak jak najczęściej dzieci czytają, korzystając z telefonów, to ciężar, który przenosimy na nasz kręgosłup, to jest 27 kg. Proszę zobaczyć, wystarczy samo przesunięcie głowy do przodu, pochylenie jej. Już nasz kręgosłup zaczyna przenosić zdecydowanie inne ciężary, z 5 do 27, a myśmy nic nie położyli na tej głowie, myśmy tylko pochylili głowę.
No właśnie i można powiedzieć tak troszeczkę abstrakcyjnie patrząc na ten cały temat, no bo właściwie smartfon, takie małe urządzenie, a tak naprawdę taki ogromny ciężar może dziś zrzucić na naszą szyję, na nasze barki, na naszą postawę.
Tak, szczególnie, że my to przyjmujemy tą postawę na bardzo długi czas. Dzieci spędzają, jak spędzają czas przed telefonem bardzo długo i bardzo niekontrolowanie. Bardzo często jest to droga do szkoły, czyli jadą tramwajem, jadą autobusem, idą na piechotę, trzymają w ręku telefon i co robią? Oglądają to, co jest. Przerwa, znowu oglądają. Cokolwiek wolny czas, to pierwsze, co to sięgają po telefon. Brzydko określając, nawet na toalecie siedząc, korzystają z tego telefonu i teoretycznie cała postawa ciała jest względnie rozluźniona, a jednak szyja cały czas pracuje. Dlatego też zaczęto mniej więcej w 2021-2022 określać to zjawisko właśnie smartfonową szyją. Tex-Tex syndrom już został zdiagnozowany u dzieci, przede wszystkim u dzieci, bo u dorosłych on jest podciągany tak jakby pod zjawisko niespecyficznego bólu szyi. Dlatego, że tam można wdrożyć pewnego rodzaju formy terapeutyczne. Tu musimy zmienić system, tu musimy zmienić postrzeganie przez dziecko potrzeby korzystania ze smartfona i musimy zmienić ustawienie dziecka, żeby ono całkowicie inaczej korzystało z tego smartfona.
No właśnie, w kontekście rozwijania się właściwie postawy, sylwetki, też ogólnie kości młodego człowieka, w kontekście też dorosłych ludzi, no tutaj mamy do czynienia z osobą, która ciągle się rozwija, rośnie. I jak faktycznie w kontekście na przykład nabrania tej szyi smartfonowej w okresie dzieciństwa może to wpływać na postawę w życiu już dorosłym?
Nasza postawa ciała kształtuje się w zasadzie już w okresie prenatalnym, czyli w łonie matki, ale taką największą, najbardziej intensywną zmianą jest pierwszy rok życia, kiedy my z leżącego dziecka, które ma podpór na trzech w zasadzie punktach, czyli na ramionach i na miednicy, najpierw troszeczkę bardziej się pionizujemy, czyli czworakujemy, czyli podpór na czterech punktach tak jakby i nagle stajemy. Stajemy podpór na drobnej części, czyli na stopie. Stopa kształtuje się i cały kręgosłup kształtuje się mniej więcej do 6 roku życia. Wtedy nabieramy właściwych krzywizn kręgosłupa, czyli mamy tak zwaną lordozę szyjną, która jest wygięciem szyi do kręgosłupa szyjnego do przodu. Mamy kifozę piersiową, która daje nam gwarancję zmieszczenia naszych płuc w środku, czyli leciutko wygięcie do tyłu. I mamy lordozę lędźwiową. I są to elementy, które muszą się wykształcić mniej więcej do 6 roku życia. I w momencie, kiedy my damy dziecku przed 6 rokiem życia, przed 6, 7 rokiem życia, jeszcze dodatkowo smartfon, to dziecko już będzie miało zaburzoną postawę, bo już zamiast wykształcić prawidłowy łuk lordozowy, ono już tego nie wykształci. Bo ono już pochyli tą głowę do przodu i już nie będzie tej prawidłowej lordozy.
No właśnie, a najgorsze jest to, że właściwie coraz częściej dostrzega się, czy to na ulicach, czy tam gdzieś w okolicy szkół, że to właśnie ten kilku latki już mają ten telefon w dłoni. Nawet już w wózkach bardzo często rodzice dają ten telefon temu dziecku i od najmłodszych lat jednak ten monitor jest przed tymi oczami.
Jest przed tymi oczami, to bardzo często zastępuje dziecku rozmowę, zastępuje dziecku rodzica, ale zastępuje też czas, kiedy ono powinno się na przykład skoncentrować na posiłku, bo bardzo często dziecko, żeby cokolwiek zjadło, dajemy mu smartfona, niech ogląda bajkę, a my mu będziemy go futrować tak jakby tym jedzeniem, żeby nie zwracało uwagi na to, co je. To jest bardzo duży problem. Są kraje, które zabroniły korzystania ze smartfonów dzieciom poniżej 2 roku życia. To jest bardzo dobra rzecz, natomiast jest to mimo wszystko, ten 3-latek jest za małym dzieckiem, żeby korzystał z tego smartfona. On jeszcze przede wszystkim nie ma wykształconego tego, co jest najważniejsze. Musimy pamiętać, że okres dziecięcy, rozwoju dziecięcego, ten okres początkowy, 5-6 roku życia, to jest tak zwany złoty okres motoryczności, kiedy dziecko powinno korzystać nie ze smartfona, tylko powinno korzystać, uczyć się poruszania się po schodach, pobiegać, skakać, chodzić na place zabaw. To jest najbardziej intensywny rozwój z naszych zdolności motorycznych, umiejętności równowagi, koordynacji, koncentracji, gibkości, siły, mocy. To są te rzeczy, kiedy my się najlepiej rozwijamy. I teraz w momencie, kiedy my damy temu dziecku smartfona, to on co rozwinie?
No właśnie.
Nic nie rozwinie. Rozwinie tylko i wyłącznie umiejętność korzystania z tego smartfona. Jest to ważne w dzisiejszych czasach, ale nie zastąpi nam życia. My mamy już w szkole problem z tym, żeby dzieci potrafiły wykonać podstawowe zadania, podstawowe czynności. Dzieci nie mają, mają ograniczenia ruchomości, kręgosłupa. I to naprawdę bardzo duże, tak jakby już były takimi mniej więcej 60-70-latkami, dzieci nie potrafią dotknąć palcami stóp. Żeby zawiązać buty, mamo, zawiąż. Najlepiej by było, gdyby buty były w ogóle niewiązane. I to teraz coraz częściej się spotyka. Ale my zapominamy o tej właśnie motoryce. O tym, co jest podstawą naszego funkcjonowania. Mała i duża motoryka.
To troszeczkę taki paradoks, bo właściwie rodzice dla swoich dzieci no zawsze chcą najlepiej, zapisują na mnóstwo różnych zajęć mimo wszystko, a nie skupiają się w dużej mierze na pozornie tak małej, a jednocześnie tak ogromnej kwestii.
Zgadza się. My często i jadąc na zajęcia na przykład z piłki nożnej, żeby dziecko spokojnie sobie przygotowało się do treningu, to zamiast z nim porozmawiać, to dajmy mu telefon do ręki. Zaraz pierwsze, co po skończeniu zajęć robimy, to dajmy mu telefon do ręki. Czyli zabijamy to, co uzyskał, zabijamy tym właśnie daniem telefonu. WHO w 2021 roku określiło bardzo prostą rzecz. Dziecko powinno mieć aktywne w stopniu intensywnym codziennie przez 60 minut. Intensywny, czyli taki, żeby się spociło, zgrzało, żeby było czerwone, żeby było podwyższyło swoje tętno. Czas przed monitorem to jest tylko 2 godziny dziennie. Zastanówmy się, ile spędza nasze dziecko czasu przed samym telewizorem.
Jeszcze tutaj teraz zbijając troszeczkę z toru właściwie tego tematu dzieci i wracając troszeczkę, właściwie no, to też dotyczy mimo wszystko dzieci, ale też dorosłych, no bo bardzo często bagatelizujemy, można powiedzieć, różnego rodzaju objawy. Dopiero faktycznie, gdy nam coś jest, tak naprawdę nas mocno, mocno gdzieś tam boli, to dopiero w dużej mierze kierujemy się na przykład do lekarza, do jakiegoś specjalisty. No właśnie, wróćmy do tych pierwszych sygnałów, które wysyła nam nasze ciało w przypadku właśnie tej szyi smartfonowej. Od czego się to zaczyna? No bo wiadomo, możemy powiedzieć o jakimś bólu i dalej konsekwencją oczywiście są te wady ogólne też postawy. No ale właściwie, od czego się to zaczyna, przez co przechodzi, no i ostatecznie na czym to się może skończyć?
Przede wszystkim powinniśmy zacząć od tego, że musimy zdobyć wiedzę. Jeśli będziemy wiedzieć, że taka pozycja jest nieprawidłowa, to powinniśmy ją sobie korygować. Bo to nie jest tylko i wyłącznie pozycja przyjmowana przy czytaniu telefonu, przy korzystaniu z telefonu. Ale my bardzo często korzystamy z komputerów i też tak samo siedzimy. Siedzimy z wysuniętymi rękoma, opartymi bardzo często o blat lub też nie, bo na przykład ktoś skorzysta z klawiatury, to leciutko je podnosi do góry. Korzystamy, wysuwamy głowę do przodu, żeby było lepiej, żeby było bliżej. Może trzeba by było zacząć od tego, żeby nauczyć się przyjmować prawidłową pozycję. Oczywiście, jakie są pierwsze symptomy? To jest trudne do określenia, dlatego że jednostka jest tak młodą jednostką chorobową, że w zasadzie my określamy ją jako niespecyficzną. Czyli nie mamy powiedziane, aha, masz taki poziom, przykładowo w przypadku cukrzycy, masz taki poziom cukru, więc już możesz powiedzieć, że jesteśmy cukrzykami. Tutaj nie ma czegoś takiego. Tu przede wszystkim zaczynamy od podwyższonego napięcia mięśni głowy, bo głowa ma tam swoje mięśnie, ma tak zwany czepiec mięśniowy, który zaczyna boleć, czyli częste bóle głowy, częste bóle ramion, bóle w barkach, następnie drętwienie palców i już potem to ustawienie szyi. Często takie uczucie zesztywnienia w obrębie kręgosłupa szyjnego daje nam podstawy, że coś powinniśmy zacząć robić, że coś powinniśmy przeciwdziałać. Najlepiej by było, gdybyśmy zrobili ukłon w kierunku fizjoprofilaktyki, czyli przeciwdziałania takim właśnie sytuacjom poprzez prawidłowo dobrane ćwiczenia, codzienne ćwiczenia dla dzieci, skierowane dla dzieci, ale także i dla dorosłych, bo wiadomo, że te ćwiczenia są, to nie jest tak, że okres dziecięcy to jest okres WF-u, a potem to już nie ma tej aktywności fizycznej. Nie, ona jest przez całe życie. W związku z tym przede wszystkim wiedza na ten temat, po drugie fizjoprofilaktyka, czyli nawet specjalnych form treningowych, ćwiczeń, które można by było zastosować w domu, bo nie jesteśmy w stanie wykasować telefonu, nie jesteśmy w stanie wykasować całkowicie komputera. W związku z tym my musimy przeciwdziałać temu, co jest. Czyli musimy zadbać o to, żeby było prawidłowe ustawienie, żeby ta nasza ergonomia na stole przy pracy była jak najbardziej korzystna. No i ograniczyć przede wszystkim w przypadku dzieci, ograniczyć korzystanie z monitorów.
Załóżmy, że ktoś już odczuwa wyraźny ból, ma problem z ruchliwością szyi, być może doszło do pewnego rodzaju przeciążeń. Jak wygląda wtedy ten proces leczenia? Już powiedzmy, że taka jakby ta szyja smartfonowa jest taka mocno zaawansowana. Czy możemy to wypracować na przykład z pomocą fizjoterapeuty, czy już mimo wszystko jednak to musi iść jakoś dalej, albo już zostaniemy z tą szyją smartfonową do końca?
Nie, na szczęście szyja smartfonowa ma to do siebie, że jesteśmy w stanie ją wypracować. Przede wszystkim musimy trafić do miejsca, które będzie się nie tyle specjalizowało w szyi smartfonowej, bo takich jeszcze miejsc na szczęście nie ma, bo jeszcze cały czas jest to bardzo, bardzo, bardzo młoda jednostka chorobowa. Natomiast na pewno zaczynamy od podstawowej rzeczy, czyli zdiagnozowania, zobaczenia, jaki zakres ruchu jest ograniczony, w którym miejscu jest to ograniczenie, gdzie jest największy ból. Określamy sobie, korzystamy ze skali, określamy natężenie tego bólu, w których momentach ten ból jest największy, co nam dodatkowo ten ból jeszcze potęguje. Jak daleko się rozchodzi ten ból? Czy na przykład już są pewnego rodzaju uciski na nerwy, czyli mamy promieniowanie do jednego lub do drugiego barku, czy ten na przykład to promieniowanie, czyli takie bólowe drętwienie może nawet, schodzi nam już na samo przedramię, przedramię, czy na samą dłoń, czy już na przykład czujemy takie odrętwienie palców. I w momencie, kiedy zdiagnozujemy sobie poziom naszego zaawansowania tej naszej jednostki chorobowej, możemy zacząć wdrażać poszczególne elementy terapeutyczne. Wiadomo, że jeśli ten ból jest stosunkowo niski i nie ma jeszcze tych takich dalszych, głębszych powikłań, możemy zastosować standardowe rzeczy, czyli terapię manualną, możemy zastosować masaż, możemy zastosować fizykoterapeutyczne elementy. Możemy też oczywiście zastosować terapię pozycyjną, czyli taką ustawieniową, zwracać uwagę na samo ustawienie, korygowanie postawy ciała, ze szczególnym uwzględnieniem ustawienia głowy, ustawienia samej szyi. Oczywiście jeśli ten ból jest wyższy, no to musimy wdrożyć trochę poważniejszą już terapię. Już nie będziemy tego robić samodzielnie, nie będziemy robić tego na zasadzie domowej terapii, ale na pewno musimy trafić do fizjoterapeuty. Nie ma jeszcze chyba tendencji do tego, żeby leczyć to w jakikolwiek sposób chirurgicznie, ortopedycznie. Raczej do takich sytuacji już nie dopuszczamy, ponieważ ten nasz kręgosłup szyjny naprawdę dużo jest w stanie udźwignąć. I on jest bardzo odporny, ale też nie zapominajmy, że jest bardzo, bardzo ważny.
Wszystko to, o czym pani teraz mówi, to jest naprawdę bardzo ważny, obszerny temat. Można byłoby o nim mówić godzinami, no ale niestety czas goni, więc trzeba troszeczkę lądować. Więc na zakończenie chciałabym zadać takie pytanie, może bardziej osobiste, takie bardziej refleksyjne. Gdyby mogła pani zostawić naszych słuchaczy z taką jedną myślą, z taką jedną refleksją, wskazówką bądź jakimś takim przemyśleniem, co byłoby najważniejsze, o czym powinni pamiętać nasi słuchacze, korzystając na co dzień z tej nowoczesnej technologii, a jednocześnie zachowując ten balans pomiędzy tym zdrowiem?
Ja bym zwróciła przede wszystkim uwagę na czas, bo to jest najistotniejsze, najważniejsze.
Trzeba znać umiar.
Trzeba znać umiar. Wszystko jest dostępne dla ludzi, ale nie wszystko musi być natychmiast wzięte i nie wszystko musimy brać w pełni. WHO nam wyznacza jasne granice. 2 godziny dziennie przed monitorem. To jest dobre. To można zrealizować, to jest dobre nie tylko dla dzieci, ale dla każdego. To jest dbałość o zdrowie, to jest dbałość o wzrok, to jest dbałość o słuch, to jest także dbałość o samą postawę ciała. W związku z tym to jest bardzo, bardzo, bardzo istotny element, na który powinniśmy zwracać uwagę. Także we wszystkim musimy mieć umiar.
I z tą myślą kończymy naszą rozmowę. Serdecznie dziękuję. Przypomnę, dziś naszym gościem była doktor habilitowana Agnieszka Fałczyńska. Dziękujemy, że była dziś pani z nami. No i podzieliła się oczywiście razem z nami swoim ogromem doświadczenia i wiedzy.
Bardzo dziękuję państwu za uwagę.